Przypowieści Salomona, rozdział 13. W rozdziale 13 Salomon kilkakrotnie zwraca uwagę na wielkie znaczenie karności w życiu człowieka, szczególnie w wychowywaniu dzieci. Używa przy tym hebrajskiego słowa musar, które dosłownie oznacza dyscyplinę, karność, karcenie, ale również pouczanie. I słowo to jest używane w różnych kontekstach. Jest używane na opisanie relacji między rodzicami a dziećmi, rodzicami, którzy pouczają swoje dzieci i później też egzekwują to, czego uczą te dzieci. Również w relacji między królem i narodem, kiedy król wprowadza jakieś ustanowienie, jakieś prawa, ale także w relacji między Bogiem i człowiekiem. I już sam ten fakt jest taką ciekawą obserwacją, to znaczy pokazuje nam sytuację, w jakiej jest człowiek. Człowiek, który potrzebuje pouczenia, pouczenia, które przyjdzie z zewnątrz, które zostanie mu przekazane przez kogoś innego niż on sam. Ale jednocześnie rodzi to pytanie o kondycję serca człowieka, czy naturalny stan człowieka, który w opinii Salomona potrzebuje, wymaga napomnienia, pouczenia. Pozostawiony sam sobie, wydaje się, że schodzi na manowce. On mówi w pierwszym zdaniu: mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. I użycie tego słowa szyderca jest takim spojrzeniem na człowieka, który w swoich naturalnych tendencjach patrzy na siebie jako na mądrzejszego od innych. I prawdziwa mądrość w oczach Salomona polega na pokorze, która pozwala mi przyjmować pouczenia od kogoś, kto jest bardziej doświadczony, mądrzejszy ode mnie. I osobie, która nie ma tej cechy, jest nazwana przez Salomona po prostu szydercą, czyli człowiekiem, który patrzy z góry na innych, ale też w innych fragmentach opisuje go jako człowieka po prostu głupiego. Jest więc to bardzo dosadne określenie stanu człowieka, który postanawia sam być swoim własnym Bogiem, stanowić swoje własne prawa i nie przejmować się, jeżeli ktoś podpowiada mu, że powinien postąpić tak czy inaczej. Ciekawy przypadek takiej postawy znajdujemy w Psalmie 50, w 16 wersecie czytamy: lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. I potem dodaje jeszcze: pomnijcie to wy, którzy zapominacie Boga, by was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Zauważmy, że psalm ten pokazuje tragiczne konsekwencje takiej arogancji i szyderstwa polegającego na tym, że człowiek z lekceważeniem odnosi się do tego, co zostaje do niego skierowane przez samego Boga. W dalszych rozdziałach Salomon też zwraca uwagę na to, że nasz naturalny stan jest trudnym stanem. Salomon nazywa to wprost głupotą i mówi: głupota jest w sercu człowieka i to, czego dziecko potrzebuje, to karność, dyscyplina, pouczenie. Bez tego serce człowieka wydaje się, że zaczyna przypominać ogród, o którym gospodarz zapomniał, ogród, który porasta chwastami. Chwastami, które zaczynają pokrywać również warzywa i owoce, które sobie gdzieś tam miały wyrosnąć. Jak widać więc, ta dyskusja na temat tego, czy człowiek może sam decydować o tym, co jest dobre, a co złe, czy powinien podporządkować się Bożemu prawu, ta dyskusja na ten temat, na temat stanu naturalnego, stanu człowieka, pojawia się już w czasach Salomona. Możemy przypuszczać, że również wcześniej. Jednak Salomon, kiedy obserwuje rzeczywistość, widzi tak: człowiek, szczególnie młody człowiek, chociaż nie tylko, potrzebuje pouczenia, potrzebuje ciągłego przypominania o tym, co jest dobre, a co złe. Przypomnijmy sobie słowa, które prorok Michał kieruje do narodu izraelskiego i mówi: oznajmiłem ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan Bóg żąda od ciebie. Te słowa zostały mu oznajmione z zewnątrz przez Boga, który jest źródłem prawa moralnego i źródłem sprawiedliwości. W swoim naturalnym stanie człowiek, jeżeli nie zostanie ograniczony, doprowadzi do niekontrolowanego rozwoju jego egocentryzmu. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy są albo byliby tak samo źli, ponieważ każdy z nas jest inny, jednak wszyscy potrzebujemy tego pouczenia z zewnątrz. I w tym zdaniu, które czytaliśmy, Salomon nawet mówi, na tym właśnie polega mądrość. Mądrość, która sprowadza się do tego, że nie ufam samemu sobie, ale jestem otwarty na głos z zewnątrz. Słucham pouczenia, które dociera do mnie ze strony na przykład moich rodziców, moich przyjaciół, ale przede wszystkim od Boga. No i oczywiście zakładam przy tym, że czy rodzice, czy przyjaciele będą odbiciem tego prawa moralnego, które pochodzi od Boga. Ten wątek dziecka czy młodzieńca pozostawionego samemu sobie, który porównałem do ogrodu zaniedbywanego przez gospodarza, też ciekawie jest podejmowany w książce Williama Goldinga Władca Much. Opowiada on historię młodych chłopaków w wieku od kilku do kilkunastu lat, którzy w wyniku katastrofy znaleźli się na bezludnej wyspie. I ponieważ nie ma z nimi żadnego dorosłego, sami zaczynają ustanawiać prawa i zasady funkcjonowania, które mają obowiązywać wszystkich na tej wyspie. Skutek tego jest taki, że dochodzi do zabójstwa jednego, drugiego i właściwie jest tylko gorzej. I ta książka Goldinga jest taką odpowiedzią na XIX-wieczne przekonanie o tym, że człowiek jest dobry i na świecie będzie tylko coraz lepiej. Tym, co nas czeka, jest już tylko pokój i bezpieczeństwo. Z historii wiemy, że potem przyszła pierwsza wojna światowa. Kiedy już było po tej wojnie, wydawało się, że no tak, teraz już naprawdę będzie pokój i bezpieczeństwo. Przyszła druga wojna światowa i jeszcze większe rozczarowanie naturą ludzką. Ostatecznie więc ten temat, który podejmuje Salomon, jest tematem trudnym, ponieważ on próbuje odpowiedzieć na pytanie, chociaż nie zadawane wprost, pytanie o to, co jest źródłem zła na ziemi. I z obserwacji Salomona wynika, że właśnie to pouczenie moralne przyjmowane przez pokornego człowieka jest źródłem błogosławieństwa, jest źródłem dobra, jest źródłem postępu, jest źródłem rozwoju cywilizacji i w ogóle społeczeństwa. Natomiast odrzucenie tego pouczenia, odrzucenie prawa moralnego, które pochodzi od Boga, prowadzi tylko do nieszczęścia. W 10 wersecie na przykład Salomon mówi takie słowa: zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. Jego spojrzenie na człowieka pozostawionego właśnie samemu sobie jest takie, że to wzbudza w nim tylko zuchwałość. Staje się coraz trudniejszy, coraz bardziej arogancki, co prowadzi do konfliktu, a nawet do przelewu krwi. Oczywiście cały ten problem można sprowadzić do zagadnienia, czy człowiek jest z natury dobry czy zły. I mam wrażenie, że pójście w którąkolwiek ze stron daje nam złą odpowiedź. Biblijna odpowiedź jest raczej taka, że wszyscy jesteśmy źródłem zła, a z drugiej strony wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wszyscy więc mamy w sobie to coś, co rozwijające się w sposób niekontrolowany może doprowadzić do eskalacji zła, ale jednocześnie wszyscy, będąc stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, wszyscy mamy to poczucie, że zło i dobro nie jest tym samym, że potrafimy je odróżnić od siebie, a nawet uważamy, że to, co jest dobre, jest lepsze od tego, co jest złe. I teraz w zależności od tego, którą z tych praw będziemy bardziej podkreślali, to będzie prowadziło albo do chaosu i anarchii, wtedy, kiedy będziemy zwracali uwagę tylko na to, że człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Boże, jest dobry z natury i nie potrzebuje pouczenia, ponieważ sam będzie wiedział, co jest dobre, a co złe i jak należy postępować. A z drugiej strony to przekonanie o tym, że każdy człowiek z natury jest zły, będzie prowadziło do władzy, która będzie wprowadzała terror. Biblijna odpowiedź raczej jest taka, że człowiek ma w sobie zarówno pierwiastek jeden, jak i drugi. I w zależności od wielu czynników, albo jeden, albo drugi będzie dominował. Z tego powodu apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy wypowiada się na temat władzy, mówi, że po to władza miecz nosi, aby karać złych i nagradzać dobrych. W tej sytuacji pojawia się jednak pytanie, skąd władza ma wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. I to oczywiście jest wątek na długą dyskusję, jednak kiedy patrzymy na historię na przykład Europy, widzimy, do czego może doprowadzić taka sytuacja, kiedy władza dochodzi do wniosku, że ona sama będzie ustanawiała, co jest dobrem, co jest złem i egzekwowała to według swoich przekonań. Ale ta biblijna zasada przenosi się również na nasz stosunek do naszych własnych dzieci. Nie możemy pozwolić, żeby zdominował jeden pogląd czy drugi pogląd, jedna perspektywa czy druga, to znaczy dziecko jest złe albo dziecko jest tylko dobre. Dziecko potrzebuje zarówno napomnień, jak i pochwał, zarówno uczenia go karności, jak i nagradzania. W 6 wersecie Salomon dodaje jeszcze takie słowa: Sprawiedliwość strzeże tego, kto postępuje nienagannie, lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby. No i to jest właśnie to, przed czym Salomon przestrzega. Prawdziwa mądrość, mądrość polegająca na słuchaniu tego, co Bóg do nas mówi, może nas przez tym ustrzec. Również w wersecie 18 tego rozdziału Salomon mówi: ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności, lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Oczywiście patrząc na to wszystko z perspektywy nowotestamentowej, należałoby powiedzieć tak, że w oczach Bożych właściwie nikt z nas nie okazał się mądry. Jak pisze Izajasz, wszyscy zbłądziliśmy, każdy z nas na swoją własną drogę zboczył. Ale kiedy przychodzi Syn Boży, Jego dzieło, Jego życie, Jego służba, Jego śmierć ostatecznie sprawia, że zostaje nam przywrócona ta godność dzieci Bożych, do której zostaliśmy stworzeni i stajemy się częścią Bożej rodziny. To oczywiście nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów, ale daje zupełnie nową, zupełnie inną motywację do tego, żeby stawać się coraz bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela. Jeżeli bowiem zostaliśmy zaakceptowani i przyjęci przez Niego, wtedy, kiedy nie zasługiwaliśmy na to, o ileż bardziej teraz, kiedy nasze grzechy zostały przebaczone, choć w ogóle na to nie zasłużyliśmy, możemy żyć w prawdziwej wolności dzieci Bożych, nie znajdując w sobie zupełnie powodu do dumy, a jedynie do wdzięczności.